Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. 2 lutego, święto ofiarowania pańskiego, Dzień Życia Konsekrowanego, zwraca naszą uwagę na zakony i zgromadzenia. I porozmawiam dziś z przedstawicielem zakonu, który zajmuje się przede wszystkim wychowaniem młodzieży. Pełna nazwa tego zakonu to Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, a potocznie i znany jest przede wszystkim jako Zakon PR-ów. Witam serdecznie ojca Adama Langhamera, zakonnika właśnie zakonu PR-ów, nauczyciela religii polskiego i informatyki w szkołach PR-skich w Krakowie. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam nadzieję, że żadnej informacji nie pomyliłem, a ta informacja o tym, że ojciec uczy aż 3 przedmiotów i to trochę różnych od siebie, jednak robi wrażenie. Ojcze, wyjdźmy od postaci założyciela, bo pewnie jest tak, że no niemal każdy zakon czy zgromadzenie w sposób jakiś szczególny chlubi się swoim założycielem zakonu PR-ów był święty Józef Kalasancjusz.
Tak, i słusznie pan powiedział, chlubimy się naszym założycielem, ponieważ to człowiek, który wymyślił to, co nazywamy dzisiaj szkołą, w takim rozumieniu, jak my ją dzisiaj znamy, czyli jako prawo do powszechnego kształcenia, zdobycia wiedzy. Święty Józef Kalasancjusz był Hiszpanem, który z różnych powodów zawędrował do Rzymu jako ksiądz, chciał sobie załatwić na dworze papieskim w XVI wieku, bo mówimy tutaj o przełomie XVI-XVII wieku, chciał sobie załatwić dobrą pozycję, żeby wieść spokojne życie, i tam spotkało go już jako prawie 40-letniego człowieka, kapłana.
Dojrzałego człowieka,
tak. Spotkało takie wydarzenie, które zmieniło zupełnie jego życie na kolejne już 50 lat. Pozostał w Rzymie, oddając się wychowaniu dzieci, wtedy przede wszystkim chłopców, bo z nimi miał największy problem, którzy no nie mieli co ze sobą zrobić, i doszedł do takiego ciekawego wniosku, który dla nas dzisiaj jest oczywisty, wtedy nie zawsze tak było, że aby ci chłopcy nie wylądowali na ulicy jak ich starsi koledzy, żeby nie stoczyli się, trzeba dać im oprócz wychowania, trzeba dać im wiedzę, umiejętności czytania, pisania, liczenia. No i metodą prób i błędów doszedł do tego, że od 1597 roku, bo mówimy o tej dacie jako początku istnienia tego, co później stało się zakonem PR-ów, od tego 1597 roku zaczął tworzyć szkołę, która ostatecznie po zatwierdzeniu papieskim jako zgromadzenie, później zakon, nabrała tych ram w 1622 roku, no i tak właściwie z różnymi przeszkodami trwa do dzisiaj.
Wspomniał ojciec o tym, że początkowo założyciel, święty Józef Kalasancjusz, chciał wieść spokojne życie przy stolicy apostolskiej. Czy znamy jakieś wydarzenie, czy było jakieś konkretne wydarzenie, które go popchnęło do tego, że zajął się dziećmi, młodzieżą, czy raczej nie mamy na ten temat informacji? To był jakiś efekt jakiejś wewnętrznej przemiany, czy jakiejś ewolucji myśli, idei, która u świętego Józefa Kalasancjusza zaistniała?
Dla ścisłości, do Rzymu przybył w 1592 roku i miał zamiar tam wszystko pozałatwiać sobie dosyć sprawnie, ale że na dworze papieskim były różne zmiany, sytuacje niezależne od niego, to sprawiło, że w tym Rzymie musiał zabawić dłużej, no i zaczął ten Rzym zwiedzać i spotkał się z niezwykłą biedotą, i to było coś, co, a że był człowiekiem bardzo wrażliwym, no to było coś, co sprawiło, że zaczął zadawać sobie pytania, no a nasze takie zakonne zapiski pokazują, że w pewnym momencie któregoś dnia po prostu został obrzucony kamieniami przez grupę wyrostków, i to go tak wstrząsnęło, i wtedy właśnie pojawiło się to pytanie, co zrobić, aby tych młodych ludzi, tych chłopaków uratować od zupełnego stoczenia się. No i szukał oczywiście w istniejących już formach, bo były różnego rodzaju bractwa pomagające biedocie rzymskiej. Byli pobożni i gorliwi ludzie, którzy próbowali tych młodych wychowywać, katechizować, ale to nie było to. I w końcu metodą, właśnie jak mówiłem, prób i błędów, doszedł do tego, że trzeba oprócz zbawienia duszy, zanim tę duszę się zbawi, trzeba najpierw tę duszę jakoś złapać, takie formy, no właśnie jakieś utrwalone, i dać im wiedzę, pewne umiejętności. I jak mamy te podstawy formacji ludzkiej, jak my to dzisiaj nazywamy, można budować tę formację duchową. I w ten sposób on to zobaczył i zaczął rozwijać.
A co wyróżnia pewne zasady pedagogiki świętego Józefa Kalasancjusza?
No na tle sobie współczesnych były to rewolucyjne zasady, bo chociażby samo to, że święty Józef Kalasancjusz zabronił w sposób fizyczny karać swoich podopiecznych, nie pozwalał na stosowanie kar fizycznych, wprowadził metodę współzawodnictwa w edukacji, wprowadził metodę zaliczania poszczególnych etapów nauczania, czyli coś, co dzisiaj nazywamy klasami. W owych czasach to było rewolucyjne. Dzisiaj dla nas to jest zupełnie naturalne i normalne, bo to się przyjęło. Się okazało, że to było bardzo trafne i potrzebne, i w ten sposób stworzył cały system edukacji. Oczywiście my to dzisiaj podsumowujemy z perspektywy lat i widzimy, że były rozwiązania, które nie zawsze były słuszne, ale całościowo można powiedzieć, że intuicja Kalasancjusza była znakomita.
A to pokazuje, taki jest ciekawy dosyć przyczynek do dyskusji z tymi, którzy negują wkład Kościoła w rozwój nauki, wiedzy, no w tym wypadku pedagogiki, no tak naprawdę ustanowienie fundamentów nowożytnej, współczesnej szkoły. To jest właśnie święty Józef Kalasancjusz, założyciel zakonu pijarów. A jak pijarzy trafili do Polski i jak ta posługa w Polsce wyglądała?
Znowuż tak anegdotycznie patrząc, to te próby dostania się na tereny za Alpami, na północ od Włoch, były podejmowane parokrotnie za życia Kalasancjusza. Jeden z najbliższych współpracowników świętego Józefa, błogosławiony Piotr Kazani, kiedy wyprawił się tutaj w te rejony, na tereny Moraw, no szybko wraz ze swoimi współbraćmi się wycofał, bo ich pokonała zima. No ale ostatecznie do Polski, na ziemię polskie trafili pijarzy ze sprawą króla Władysława IV, który w 1642 roku doprowadził do tego, że pojawiły się fundacje, i tak pijarzy trafili do Polski, no i już tutaj zostali do dzisiaj.
To zanim jeszcze porozmawiamy o posłudze pijarów w Polsce, chciałem jeszcze zapytać o świętego Józefa Kalasancjusza, ponieważ no, warto wspomnieć, że jest to przykład takiej postaci, której patrząc z perspektywy ludzkiej, w czasie jego życia, w czasie jego posługi, towarzyszyły różne zakręty, różne trudne sytuacje. Był czas, że nawet świętym Kalasancjuszem interesowała się święta inkwizycja.
Tak, musimy sobie uświadomić, że to, co robił Kalasancjusz, z jednej strony spotkało się z wielkim entuzjazmem tych, do których to było adresowane, ale jednocześnie ci z możniejszych warstw stwierdzili, że no jest to złe działanie, bo to odbiera im pozycję elity. No i spowodowało to różnego rodzaju działania utrudniające życie Kalasancjuszowi. Do tego jeszcze no, grzech ludzki, to co jest dziełem Bożym, spotyka się z odpowiedzią złego ducha, który chce to zniszczyć, i różnego rodzaju intrygi także wewnątrzzakonne doprowadziły do tego, że na ponad 2 lata przed swoją śmiercią w 1646 roku zakon po różnych perturbacjach został zlikwidowany, skasowany decyzją papieża, i Kalasancjusz umierał jako prawie 92-letni człowiek ze świadomością tego, że dzieło jego życia zostało zlikwidowane decyzją Ojca Świętego, a jednocześnie, i to jest niesamowite w postawie i pokorze tego człowieka, było to, że swoim współbraciom mówił, że mają ufać, mają wierzyć, że Bóg dał, Bóg zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Powtarzał tutaj słowa z biblijnej księgi Hioba, że jeśli zaufamy Bogu, to jeżeli jest to dzieło Boże, będzie to istniało. No i tak się stało. Kilkadziesiąt lat po śmierci Kalasancjusza zakon został przywrócony, otrzymał papieskie błogosławieństwo, no i działa.
a święty Józef Kalasanti już został wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony, a później właśnie święty. Z historią polskich PR-ów przede wszystkim kojarzy się postać księdza Konarskiego.
Tak, znaczy ksiądz Konarski, ojciec Stanisław Konarski jest szczególnie tutaj eksponowany, ale mam taką świadomość, że było wielu w jego czasach i w czasie jego działania wybitnych PR-ów, bo i ojciec Onufry Kopczyński, ojciec polskiej gramatyki, ojciec Jundził, który zajmował się biologią, botaniką i wielu, wielu innych, którzy celowali w nowoczesność nauki. Tutaj pan wspomniał, że Kościół jest atakowany, czy zarzuca mu się ciemnotę, że zacofanie, a trzeba sobie uświadomić, że właśnie między innymi polscy PR-zy byli bardzo nowatorscy we wprowadzaniu różnego rodzaju nieobecnych wtedy w edukacji metod. I także po reformie ojca Stanisława Konarskiego uczono przedmiotów przyrodniczych, uczono nowożytnych języków francuskiego, włoskiego. Były to też bardzo odważne działania na tle całego systemu edukacji, który wtedy był w Europie.
No tak, wtedy zdecydowana większość szkół była o charakterze wyznaniowym. Tutaj wielkie zasługi mieli w tamtym czasie jezuici. Był również zakon teatynów założony przez świętego Kajetana. Obecnie już w Polsce teatynów nie ma. No i właśnie PR-zy, którzy odegrali niesłychaną rolę w formacji intelektualnej, ale także duchowej. No w XIX wieku oczywiście dołączyli do tych, nazwijmy to, zakonów, zgromadzeń zajmujących się młodzieżą, również księża Salezjanie i pewnie jeszcze parę innych zakonów, zgromadzeń moglibyśmy wymienić. Uczy ojciec w szkołach pijarskich w Krakowie. Ich tradycja, no to nie jest kilka ostatnich lat, ale już ponad, no i to grubo ponad 100 lat.
Tak, my obecnie, gdzie w tym momencie rozmawiamy, w budynku, który został oddany do użytku w 1909 roku, jako właśnie budynek liceum, tu po sąsiedzku też w okresie, już po odzyskaniu niepodległości, w okresie międzywojennym działało gimnazjum, więc te tradycje tutaj w Krakowie mamy dosyć mocno zakorzenione. Obecnie tutaj jest liceum i po reformie ostatniej edukacji mamy szkołę podstawową i aktualnie prowadzimy w kilku miastach w Polsce prowadzimy szkoły podstawowe i licea, a także mamy siostrzane zgromadzenie sióstr PR-ek, które też prowadzi szkoły, więc ten charyzmat świętego Józefa Kalasancjusza trwa obecnie, bo to warto wiedzieć, w Meksyku. Odbywa się 48. kapituła generalna. Wybrano Meksyk, ponieważ Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa bardzo dynamicznie bardzo żywo przyjmuje charyzmat pijarski. No i zdecydowano się, że tam będzie się po raz pierwszy poza kontynentem europejskim odbywa się kapituła generalna, co jest też znakiem uniwersalności tego charyzmatu. Obecnie zakon PR-ów, nasz zakon działa w 40 krajach na świecie i, co jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo dynamicznie rozwija się w krajach azjatyckich, gdzie ilość powołań do życia właśnie w tej formie, w tym charyzmacie jest bardzo duża.
Czyli można powiedzieć, że faktycznie no, pokazuje to powszechność tej idei świętego Józefa Kalasancjusza. Ale chciałem jeszcze tutaj wrócić do tematu szkoły, w której ojciec uczy, gdzie ewentualnie osoby z Krakowa czy z okolic Krakowa mogłyby znaleźć informacje na temat ewentualnej rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej czy pierwszej klasy liceum, ale także jaki jest styl prowadzenia edukacji w tych szkołach, co wyróżnia szkoły pijarskie w Krakowie na tle innych szkół katolickich, a także dodatkowo innych po prostu szkół, placówek edukacyjnych, w których dzieci i młodzież zdobywają wiedzę.
Przede wszystkim odesłałbym takich zainteresowanych, no jak dzisiaj wszyscy posługujemy się internetem, odesłałbym na stronę internetową www.pijarzy.pl i tam w odpowiednich odnośnikach można być przekierowanym na szkołę podstawową i liceum, bo to mamy dwie odrębne szkoły. No i Zachęcamy, ponieważ teraz właśnie w szkole podstawowej trwa proces rekrutacji. W liceum zgodnie z kalendarium kuratoryjnym się dopiero rozpocznie, ale warto się już teraz powoli z tym zapoznawać. Czym się różnią? Szkoła podstawowa, którą mamy w Krakowie, jest szkołą publiczną, a więc bezpłatną, oferującą poszerzoną siatkę godzin w mało licznych oddziałach klasowych, bo oddziały nie są bardzo liczne. W nauczaniu wczesnoszkolnym do tego mamy od początku, jak tutaj szkoła podstawowa się pojawiła, zasadę, że jest dwoje nauczycieli, opiekunów danej klasy.
Takich wychowawców?
Wychowawców, tak można powiedzieć. Główny wychowawca i jego pomocnik, którzy zawsze są przy tych dzieciach, co zwiększa komfort pracy, bezpieczeństwo i te dzieci jakoś spokojniej przeżywają swoje pierwsze miesiące w szkole. Mamy poszerzoną siatkę godzin, co też sprawia, że możemy się chwalić tym, że nasi uczniowie poza tym, że są wychowywani, są także dobrze nauczani, bo osiągają i sukcesy w konkursach przedmiotowych, i bardzo dobre wyniki w wszelkiego rodzaju egzaminach zewnętrznych. No a przede wszystkim, na co zwracamy uwagę, no to wychowanie we współpracy z rodzicami. To jest charakterystyczne dla naszych wszystkich szkół, że kładziemy nacisk na współpracę z rodzicami. Zawsze podkreślam, że pierwszymi nauczycielami, wychowawcami są rodzice. Jeżeli rodzic myśli, że szkoła za niego wykona ten obowiązek, to się głęboko myli. My jako specjaliści od wychowania możemy pomagać rodzicom, możemy wskazywać na to, co wynika z naszego doświadczenia, ale nie zastąpimy ich w wychowaniu. I jeżeli ta współpraca jest, a tak się szczęśliwie składa, że w większości sytuacji, w większości przypadków ta współpraca z rodzicami dobrze się układa, rodzice czują się zaangażowani w życie szkoły, to efekty wychowawcze też widać. I tak to jest w szkole podstawowej. No liceum to już jest inny typ szkoły, to jest szkoła prywatna i o ile szkołę podstawową wybierają dzieciom rodzice, no to w przypadku liceum to już jednak jest w większym wymiarze decyzja młodego człowieka, który mniej lub bardziej świadomie decyduje się do nas przyjść. I jeżeli odpowiada mu ten nasz pomysł na wychowanie, chce z nami współpracować, to efekty są znakomite. Mamy wielu świetnych, wspaniałych absolwentów, którzy po ukończeniu szkoły cały czas angażują się, czy jako później animatorzy w różnego rodzaju działania, czy wyjazdy z młodszymi kolegami, koleżankami, którzy nam pomagają w akcjach religijnych, modlitewnych, czuwaniach. No ale także takim świadectwem tego, że uczniom jest tu dobrze, jest to, że wielu absolwentów cały czas utrzymuje kontakt z naszymi nauczycielami, z dyrekcją, ze współbraćmi, którzy tu pracowali.
To na pewno pokazuje, że ta szkoła no, wywiera wpływ na człowieka i nie zajmuje się wyłącznie takim suchym przekazywaniem wiedzy, bo myślę, że wielu, szczególnie zdolnych młodych ludzi poradziłoby sobie w tym zakresie, szczególnie na etapie szkoły średniej, samodzielnie, ale jest to zapewne przekazywane w sposób nie tylko ciekawy, ale jeszcze dodatkowo wychowawczy. Ojcze, ostatnią część naszej rozmowy chciałem poświęcić tematowi przekazywania wiary, ale także wiedzy religijnej młodemu pokoleniu. Pytanie nie jest pozbawione pewnych podstaw z tego powodu, że według statystyk Polska niestety należy do najszybciej laicyzujących się społeczeństw na świecie. Różnica między zaangażowanymi religijnie dorosłymi i młodzieżą jest największa właśnie w Polsce. Jak ojciec sądzi, oczywiście to pewnie jest temat na rozprawy doktorskie i habilitacyjne, a mamy zaledwie jeszcze 8 minut rozmowy. Natomiast w takim pewnym skrócie, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Dlaczego jest tak, że niestety coraz częściej młodzi ludzie odchodzą od kościoła? Czy jest to wyłącznie kwestia mody, wpływu starszego pokolenia, że starsze pokolenie jeszcze nie wypadało odejść od kościoła, a młodemu pokoleniu już nie ma takich pewnych hamulców? Jak ojciec to widzi?
Tak, śledzę tę dyskusję i powiem tak, jak sam też myślę, jak to czuję. Jeżeli my, ludzie kościoła, tak duchowni, jak i zaangażowani w różnego rodzaju instytucję Kościoła nie będziemy, jeżeli będziemy w naszym życiu pozwalali sobie na jakiegokolwiek rodzaju hipokryzję, no to będziemy zniechęcali. Prawda jest taka, tak często słyszę, że jeżeli ktoś odchodzi, takie zdanie się pojawia, że jeżeli ktoś odchodzi od Kościoła z powodu księdza, to nigdy w tym Kościele nie był. Nie, to nie jest prawda, bo postawa, bo jeżeli na nas patrzą młodzi, dzieci, młodzież, postawa duchownych, postawa ludzi, którzy mówią, że są zaangażowani w życie Kościoła, którzy wierzą, nie pokrywa się z tymi słowami, to prawda jest taka, że ta dwulicowość zniechęca. I może, skoro Chrystus powiedział, że jeżeli ktoś się stanie przyczyną zgorszenia jednego z tych najmniejszych i dobrze wiemy, jak to Chrystus dalej kończył, to znaczy, że Chrystus tę sytuację dobrze rozumiał. My nie możemy naszym życiem gorszyć, nie możemy zaprzeczać czynami słowom, które głosimy. Dlatego ja myślę, że tu, zwłaszcza te różnego rodzaju smutne historie, które miały miejsce, te różnego rodzaju nadużycia, z którymi Kościół nie tylko chce, ale musi walczyć, no są przyczyną między innymi tego, że ta gorliwość i to zaufanie do Kościoła wśród młodych spada.
Na pewno tutaj ojciec ma dużo w tym racji, tylko czasem też zastanawiam się, na ile taka argumentacja nie tylko młodych ludzi, bo dorosłych również, że zdarzył się gdzieś jakiś skandal moralny, którego przyczyną był ksiądz katolicki. Czy to nie jest czasem taka próba też wytłumaczenia czasem swojego własnego nieuporządkowanego życia moralnego, takiego na zasadzie, a księża gorzej żyją, to ja w takim razie mogę, no, na przykład, nie wiem, powiedzmy, żyć w związku niesakramentalnym. Tak? Bo to, jakby tak, byśmy tak porozmawiali, pewnie wielu radiosłuchaczy ma takie doświadczenie, a przecież radiosłuchacze są ludźmi, którzy próbują ewangelizować, którzy prowadzą apostolat w swoich środowiskach i czasem pewnie niejednokrotnie spotykamy się z taką argumentacją, że jakiś ksiądz, już inna sprawa, czy to prawda, czy to nieprawda, ma na przykład jakąś kochankę, tak? I dlaczego ja mam w takim razie żyć moralnie, skoro ksiądz tak nie żyje? I na pewno ma ojciec zdecydowaną rację co do tego, że jest to również wyzwanie dla ludzi Kościoła, żeby tych skandali było jak najmniej, a jeśli się pojawiają, to żeby były jak najszybciej rozwiązywane i skutki takiego zgorszenia, żeby były minimalizowane, redukowane. Natomiast też czasem to jest po prostu taki wyrzut sumienia, tak, że albo takie pójście na łatwiznę. No dobrze, ale jak w takim razie, oprócz oczywiście odnowy moralnej całego Kościoła i duchowieństwa i świeckich, jak powinniśmy mówić do młodzieży, żeby pokazywać wiarę jako coś, jednocześnie nie banalizując wiary, nie infantylizując na zasadzie takiej, że weźmiemy grupę, powiedzmy, licealistów i będziemy śpiewać, kto stworzył fruwające ptaszki, tak? No bo wiadomo, że to jest język, który przemówi do przedszkolaka, ale nie przemówi do licealisty. A z drugiej strony, żeby też pokazać takie pogodne, radosne oblicze katolicyzmu.
Tak, no ja mam przed oczami, czy cały czas mam w świadomości te słowa Chrystusa, który mówił, komu więcej dano, tego więcej wymagać się będzie. I mam to poczucie, że tak, też chodzę do spowiedzi, bo też upadam, też grzeszę. Mam to poczucie, że muszę sobie stawiać wymagania, żebym mógł innym je też stawiać. Trudno mi wymagać, żeby już młodzi ludzie byli tak uformowani, by potrafili kierować się w życiu zasadą, że słów ich słuchajcie, a czynów nie naśladujcie, bo to wymaga już głębokiej formacji, głębokiej wiary. No jak do tego doprowadzić? No przede wszystkim własną postawą modlitwy i powiem, najprostsze narzędzie, jakie my kapłani otrzymujemy do pracy z młodymi ludźmi, to jest bycie z nimi. Po prostu spędzanie z nimi czasu, nie na wygłupach, no oczywiście można się powygłupiać, ale na tym, żeby po prostu umieć z nimi porozmawiać, posiedzieć, posłuchać, jakie są ich problemy i do tego później umieć się odnieść w sposób poważny, czy na katechezie, czy w jakimś kazaniu, by wiedzieć, nie odrywać swojego, nie tworzyć takiej bańki wokół siebie i żyć w jakimś takim oderwaniu od rzeczywistości, w której żyją młodzi ludzie.
Takiej aury niedostępności. To...
Tak, być po prostu z nimi. To jest najprostsze narzędzie, które no, przynosi znakomite owoce.
No na pewno to jest rzecz, którą wielu katechetów, wielu nauczycieli religii także mogłoby zastosować w swojej praktyce. Obserwujemy niestety taki niekorzystny trend. No, na pewno szkół pijarskich to nie dotyczy, ale jednak szczególnie w Krakowie, w dużych miastach, widzimy, że coraz mniej młodych osób chodzi na lekcje religii.
Tak, jeżeli religia jest przedmiotem, który nic nie wnosi, chodzi mi o tę praktykę, którą się spotyka, gdzie to jest czas, żeby przyjść, posiedzieć i no to faktycznie to jest czas zmarnowany. Jeżeli my na tym przedmiocie przekazujemy prawdy wiary, nie w jakiś właśnie, jak pan wspomniał, w sposób infantylny, tylko jakiś sensowny wykład, jakieś konkretne treści, coś, co mam tu na myśli przede wszystkim tę starszą młodzież licealną, coś, co pomaga im swoje jakieś obserwacje dotyczące świata układać w tych ramach, które im pokazujemy z perspektywy bogatej teologii katolickiej, to może trafić. Ja wiem, że nie wszystkich to będzie interesowało, ale mam takie poczucie, że lekcja, którą przeprowadzam, gdzie są konkretne jakieś treści pokazane, przekazane, konkretne nauki katechizmowe, gdzie jest jakaś taka, jakbym to powiedział, mięsista treść, że to trafia i do tego się młodzi odwołują przy jakichś dyskusjach, pytaniach, bo mają jakieś argumenty, chcą czasami się pokłócić z tym, ale żeby móc się pokłócić, muszą coś mieć. I dlatego, jeżeli by lekcje religii były, oprócz tego, że ciekawie prowadzone, to zawierały jakieś bardzo mocne, ważne, nie tylko moralne, etyczne treści, ale także teologiczne, myślę, że nie byłoby aż tak masowego odchodzenia.
A niestety skala jest często zatrważająca. Jedno z krakowskich liceów, państwowe liceum, 160 uczniów, zaledwie na lekcje religii chodzi 8 osób, 8 młodych ludzi chodzi na lekcje religii w 160-osobowym liceum. Drodzy radiosłuchacze, dziękuję serdecznie za wysłuchanie tej audycji, ojcu za przyjęcie zaproszenia na ręce ojca. A rozmawiam z ojcem Adamem Langhammerem z zakonu PR-ów. Chciałem złożyć na ręce ojca w imieniu całej rodziny Radia Maryja z okazji Dnia Życia Konsekrowanego życzenia Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w pracy z młodzieżą. Była to audycja Głos z Krakowa, a my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!